Kochani słuchacze, proponuję Państwu powrót do Sienkiewicza, uczczenie stulecia niepodległości, lekturą jego nieznanych powieści obyczajowych. Niesłusznie pomija się te dzieła, równie serdeczną krwią pisane, równie z myślą o lepszej Polsce i pokrzepieniu polskich serc lub myślą o naprawieniu serc zepsutych. To książki, które łączą w jedno patriotyzm leżący u podstaw krzyżaków i wiarę w zmartwychwstającą moc chrześcijaństwa, która stała się kanwą sławnego Quo Vadis. To, że nie mamy powszechnego przeżycia przez Polaków powieści Bez dogmatu, Rodziny Połanieckich czy powstałych u schyłku życia Sienkiewicza Wirów, należy do tragicznych rysów naszego życia intelektualnego. Przerwany został wątek zaproponowany przez Sienkiewicza budowy dobrego i nowoczesnego polskiego społeczeństwa na konserwatywnych wartościach ziemiańskich. W dwudziestoleciu międzywojennym prym w kulturze wiodły ideały modernizmu, awangardy i zerwania ze staroświeckim modelem rodziny. Propozycje Sienkiewicza zostały uznane za niemodne i nieżyciowe. Tym bardziej na łaskawość nie mogła liczyć Rodzina Połanieckich w czasach komunistycznych. A i dzisiaj trzeba wielkiego wysiłku, by bez feministycznych okularów na oczach spojrzeć na doskonałą bohaterkę sienkiewiczowską, jaką okazuje się Marynia Połaniecka. Postać Maryni to punkt wyjścia do przemyśleń, co można zmienić we współczesnym rozumieniu roli kobiety. Jak się pozbyć feministycznego ukąszenia, od którego współcześni niemal nie są w stanie się uwolnić. Takim całkowitym zaprzeczeniem feminizmu, wzorcem wierzącej kobiecej kobiety, Polki, jest stworzona przez Sienkiewicza Marynia Połaniecka. Przypomnę, że Marynia to na początku powieści panna pławicka, jedynaczka, osierocona przedwcześnie przez dobrą matkę. Mieszka wraz z ojcem, próżniakiem i egoistą, w zadłużonym majątku Krzemień, gdzieś na Mazowszu. Jest Marynia wzorem pracowitości i obowiązku. Cały swój czas i siły poświęca na zarządzanie dużym gospodarstwem, negocjowanie z wierzycielami, doglądanie pracy chłopów, utrzymanie dworu. Ojca mającego o sobie wielkie mniemanie kocha, wybacza mu błędy i nie skarży się. Taką dobrą, ładną, lecz zmęczoną ciężarem ponad siły ciemnowłosą dziewczynę spotyka energiczny szlachcic, nowy typ przedsiębiorcy i handlowca Stanisław Połaniecki, który przyjeżdża do Krzemienia odebrać dług zaciągnięty przed laty. Zwracam uwagę na ciemne włosy Maryni, a także na czarną czuprynę Połanieckiego, byśmy pozbyli się ci ze starszego pokolenia, którzy widzieli kiedyś dość uproszczony serial telewizyjny z końca lat 70. tamtych odczuć i stereotypów związanych z rodziną Połanieckich, z bladowłosą Nechrebecką i blondynem Stachem. Powieść jest o wiele głębsza i wyrazistsza, a ciemne włosy Maryni i Stacha, jakie dał im Sienkiewicz, niech będą tego symbolem. Nieporozumienia i zapalczywość Połanieckiego doprowadzają do sytuacji, gdy Krzemień musi zostać sprzedany. Bohater wyrządza Maryni największą krzywdę, jaką można sobie wyobrazić. Pozbawia ją ukochanego rodzinnego gospodarstwa, które staje się łupem awanturnika i hochsztaplera, adwokata Maszki. Jest Rodzina Połanieckich, więc powieścią o tym, jak trudno kobiecie i mężczyźnie się porozumieć, jak wiele przeszkód staje na drodze, wydawałoby się, idealnej pary. I tu pojawia się interwencja niejako zza światów, palec Boży. 12-letnia córka wspólnej ich przyjaciółki, umierająca na serce, zobowiązuje na łożu swej śmierci Marynię, by pokochała pana Stacha. To pozwala Maryni przezwyciężyć niechęć Połanieckiego i łączy zerwane więzy. Już nie miłość bez granic, ale poczucie obowiązku wobec prośby umierającej. Czy to nie za mało? Jaki jest charakter miłości Maryni? Przez wiele stron powieści widzimy, jak jej uczucie do męża się przekształca, jak wiele w nim poświęcenia, zapomnienia o własnym dobru dla dobra wspólnego związku. Bo Stanisław dobrym mężem nie jest. Podobają mu się inne kobiety, jednej z nich nawet wyznaje miłość i gdyby nie jej opór, doszłoby nawet do fizycznej zdrady. Nie szanuje ciężarnej żony, dba o nią bardziej jako matkę potomka niż o nią samą. W całym tym zamęcie miłość miłosierna Maryni Połanieckiej i bezgraniczna pobożność dokonuje cudu. Mąż wyzwala się z grzechu. Tak jak śmierć małej Litki połączyła Połanieckich, tak widmo śmierci Maryni ratuje ich małżeństwo. Jaki był sekret Maryni? Dostała od matki spisany przed śmiercią zeszyt z radami. Pani Pławicka przeczuwała, że nie dożyje małżeństwa córki i dała jej złotą myśl na życie, by nie szukała w małżeństwie szczęścia, ale traktowała je jak święty obowiązek, a Bóg, jeśli zechce, to sam da szczęście. Ta prosta prawda była źródłem świętości pani Połanieckiej. Ostatecznym pojednaniem w finale powieści jest powrót Połanieckich do Krzemienia, odkupionego od wierzycieli rodowego gniazda Maryni. Krzemień to nazwa symboliczna. To twarda skała, kamień służący kiedyś ludziom za narzędzie pracy. Krzemieniem krzesało się ogień, stąd rodzi się iskra. Jakże odległa jest postawa Maryni od współczesnych wzorców osobowych kobiet. A może ona obrała lepszą cząstkę? Serdecznie Państwa pozdrawiam, Barbara Bubula.